Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 20 stycznia. Poza światłem kamer toczy się bój o utrzymanie przez Jacka Kurskiego stanowisko prezesa TVP. Albo, jak powiedział w ostatnim, niesamowitym wywiadzie dla tygodnika sieci Sam Zainteresowany, straszliwy bój o odparcie ataku na chrześcijaństwo Jana Pawła II, patriotyzm i suwerenność. W rozmowie z Michałem Karnowskim Jacek Kurski obsadza siebie jako obrońcę ostatniego szańca obozu wolności w walce z siłami obozu cenzury. Ton rozmowy jest alarmistyczny, żeby nie powiedzieć histeryczny. Dziś zapytam się Wojtka Szackiego, czego tak strasznie boi się Jacek Kurski. Wojtku, zakładam, że z zapartym tchem czytałeś rozmowę w poniedziałkowych sieciach. Jak sądzisz, skąd pomysł na tę rozmowę, albo inaczej, do kogo tam mówił Jacek Kurski i po co?
Nie tylko z zapartym tchem, ale i z wypiekami, a także z poczuciem wstydu i zażenowania. Myślę, że ta rozmowa była skierowana, no tak jak Telewizja Polska jest skierowana do jednego widza, tak i ten wywiad miał mieć jednego czytelnika, Jarosława Kaczyńskiego. Jacek Kurski nie ma wielu innych przyjaciół w obozie władzy, natomiast ma tego najważniejszego i wiele wątków w tym wywiadzie było po prostu nakierowanych na uwagę, życzliwość i przychylność Jarosława Kaczyńskiego.
Może wrócimy do przyjaźni politycznej Jarosława Kaczyńskiego i Jacka Kurskiego, ale zanim tam zawędrujemy, chciałem się ciebie zapytać jeszcze raz, czego boi się Jacek Kurski i czy naprawdę wydaje ci się, że może być tak, że Jacek Kurski mógłby zostać odwołany z fotelu prezesa TVP?
Ja może tutaj zrobię w ogóle krok wstecz i powiem, skąd pomysł, żebyśmy rozmawiali akurat o Jacku Kurskim, bo można go traktować po prostu jako szefa propagandy pisowskiej i prezesa telewizji publicznej, ale to oprócz tego poza wszystkim innym jest jeden z najważniejszych, najzdolniejszych, najbardziej cynicznych polityków obozu władzy i dlatego on jest moim zdaniem i twoim pewnie też godny naszego zainteresowania i dlatego właśnie o nim dzisiaj rozmawiamy. On obchodził właśnie 5-lecie swojej prezesury. Wkrótce kończy się jego kadencja i wiele osób w Zjednoczonej Prawicy, gdyby tylko mogło, to by go odwołało.
Dlaczego?
Dlatego, że być może w niektórych kołaczą się jakieś resztki przyzwoitości, nie mogą już patrzeć na to, co wyprawia Jacek Kurski w telewizji publicznej i z telewizją publiczną. W ogóle już to sformułowanie trochę nie pasuje do tego, co się dzieje na Wronicza i na Placu Powstańców. Ale oprócz tego myślę też, że wiele osób chciałoby wskoczyć na to miejsce. No to jest jedno z najważniejszych krzeseł, jakie oferuje obóz władzy. Więc myślę, że są ludzie, którzy chcieliby siebie na tym stanowisku, ewentualnie jakichś swoich przyjaciół. Jacek Kurski ma przeciwników zarówno w Radzie Mediów Narodowych, jak i w Pałacu Prezydenckim, jak i w PiS-ie. Piotr Gliński na pewno nie jest jego fanem. Zdaje się, że również część tych środowisk inteligenckich przy Jarosławie Kaczyńskim nie przepada za Jackiem Kurskim i jego modelem prowadzenia telewizji. Mówię tutaj o tak zwanym saloniku Anny Bieleckiej. Nie rozmawiałem oczywiście z jego bywalcami, ale w PiS-ie się mówi o tym, że ten salon to nie przepada, mówiąc najłagodniej, za Jackiem Kurskim. Więc jest tak, że rzeczywiście różne siły, nie mówię tutaj oczywiście o opozycji, ale różne siły wewnątrz obozu władzy nie chcą Jacka Kurskiego, mają dość Jacka Kurskiego i bardzo chętnie przywitałyby jego dymisję.
Nie wymieniłeś Mateusza Morawieckiego?
O, Mateusz Morawiecki, oczywiście. Ta lista wrogów kury, wszyscy oni mówią kura w prywatnych rozmowach. Ta lista jest tak długa, że rzeczywiście zapomniałem o premierze, a jest to oczywiście ważna postać na tej liście.
A za co tak bardzo Jacka Kurskiego nie lubi prezydent Andrzej Duda?
Oj, to jest jakaś bardzo długa historia, sięgająca, zdaje się, kilka lat wstecz. Ostatnia erupcja tej szorstkiej przyjaźni nastąpiła rok temu, gdy Andrzej Duda powiedział, że nie podpisze ustawy, która dała rekompensatę finansową dla telewizji publicznej w wysokości 2 miliardów rocznie, jeśli Jacek Kurski nie zostanie zdymisjonowany. Andrzej Duda nie powiedział tego wprost, natomiast po pierwsze nie było żadnego dementi po licznych artykułach z nieoficjalną informacją o tym, a po drugie Jacek Kurski sam podał się wtedy do dymisji w takim równie kuriozalnym wywiadzie, który udzielił zresztą Danucie Choleckiej, jeśli dobrze pamiętam, w Gościu Wiadomości. Powiedział, że jeśli prezydent uważa, że on powinien odejść, to on oczywiście odejdzie. I rzeczywiście odszedł, tylko wszyscy wiemy, jak to się skończyło. On po prostu ze swojego fotela prezesa telewizji przesiadł się na fotel doradcy zarządu. Andrzej Duda ustawę podpisał. Jacek Kurski krótko potem został przywrócony do władz TVP jako członek zarządu, a po wygranej przez Andrzeja Dudę reelekcji jeszcze w wakacje Jacek Kurski ponownie został prezesem telewizji. Prezydent miał do niego, myślę, bardzo liczne pretensje, związane również z tym, że pierwsza dama nie cierpi Jacka Kurskiego. Też jest to wieloletnie uczucie. Od tej pory teoretycznie relacje między oboma panami się poprawiły, ale myślę, że nie do końca. Wszystkie ważniejsze wywiady prezydent udziela Polsatowi, a nie telewizji publicznej. Również jedyne wystąpienie prezydentowej razem z mężem był taki wywiad na kanapie. To był też Polsat, a nie telewizja publiczna. No trudno tutaj mówić o jakichś dobrych relacjach. No i oczywiście jest ta teoria, o której chyba tutaj już mówiliśmy, a na pewno gdzieś o tym pisałem, że Andrzej Duda teraz przy okazji weta do nowelizacji ustawy o działach chciał w ten sposób pokazać, że wciąż walczy o dymisję Jacka Kurskiego i że będzie wetował kolejne ustawy, jeśli Jacek Kurski nie straci stanowiska prezesa.
Teraz rozmawiamy o trzeciej próbie pozbycia się Jacka Kurskiego. Przed chwilą opowiedziałeś o drugiej próbie, bo jeszcze pierwsza próba, o której sam Jacek Kurski wspomina w tym wywiadzie, to jest 2016 rok, kiedy został odwołany na parę godzin ze stanowiska prezesa. Czy pamiętasz to zajście, kto wtedy stał za próbą odsunięcia Jacka Kurskiego z telewizji i o co tam chodziło?
No, wtedy to była decyzja Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego i Anny Lichockiej. Oni wtedy odwołali na moment Jacka Kurskiego. Po PiSie, nie wiem czy prawdziwe, ale krąży historia, jak Jacek Kurski pędził z Woronicza limuzyną na Nowogrodzką i rzutem na taśmę i rozmową z prezesem Jarosławem Kaczyńskim się uratował. No i wtedy było już dla wszystkich jasne, że Jacek Kurski istnieje i jest szefem telewizji publicznej tylko dlatego, że ma bardzo mocne, najmocniejsze możliwe w Polsce plecy polityczne, czyli Jarosława Kaczyńskiego.
Bo Jacek Kurski w tym wywiadzie, o którym tutaj dużo rozmawiamy i będziemy jeszcze rozmawiać, tworzy taką dychotomię. On jest obrońcą obozu wolności przeciwko siłom cenzury i musi zwalczać też siły wewnątrz obozu PiSu, które nazywa miękką prawicą, członkami frakcji zaprogramowanej słabości i strachliwej mimikry. To są słowa Jacka Kurskiego. Czy te osoby, które wymieniłeś, czyli prezydent, premier Gliński, członkowie Rady Mediów Narodowych i pewnie jeszcze nie jeden poseł i działacz PiSu, to rzeczywiście są przedstawiciele frakcji miękkiej prawicy, czy jednak inaczej byś opisał tą przepaść między zwolennikami i przeciwnikami Jacka Kurskiego?
Nie wiem, czy wszyscy wymienieni przez ciebie przeciwnicy Jacka Kurskiego to jest właśnie ta frakcja miękiszonów, bo pewnie takiego języka też mógłby Jacek Kurski użyć, pożyczając tę frazę od Zbigniewa Ziobry. Natomiast na pewno jest w tej grupie premier, do którego Jacek Kurski się bezpośrednio odnosi i go bezpośrednio atakuje. Powiedział w dwóch miejscach, wydaje mi się, w tym wywiadzie krytykuje premiera. W pierwszym fragmencie wspomina list do Netflixa, który wysłał Mateusz Morawiecki. Tutaj Jacek Kurski nie mówi wprost o premierze, tylko mówi, że jedna z ważnych osób z kierownictwa państwa pisze list do Netflixa i mówi, że to jest właśnie przejaw słabości i że nie tak należy gadać z tymi siłami zła. Więc tutaj Jacek Kurski na pewno atakuje Mateusza Morawieckiego, a w drugim miejscu wydaje mi się w tym fragmencie o Polsacie, że można być może uznać, że Polsat prezentuje taką narrację, która jest okej z punktu widzenia Kurskiego.
Poratuję cię cytatem. Polsat News uprawia dziennikarstwo centrystyczne wobec jednego tylko ośrodka w obrębie Zjednoczonej Prawicy.
Tak, no o ten dokładnie cytat mi chodziło, nie mam wywiadu przed oczami i myślę, że tutaj chodzi o premiera, no, znaczy nie mam w zasadzie wątpliwości, chyba że chodzi też o prezydenta, jeśli pamiętamy, że właśnie prezydent w Polsacie często występuje.
No dobrze, to teraz może porozmawiajmy o politycznych przyjaciołach Jacka Kurskiego w liczbie jednego, a może dwóch, a może trojga. Zdaje się, że to nie jest tak, że Jacek Kurski zawsze dobrze żył z Jarosławem Kaczyńskim. Był jego epizod w Solidarnej Polsce i był taki moment, kiedy Jacek Kurski zdaje się był bardzo krytyczny wobec Jarosława Kaczyńskiego. Czy to jest związek z miłości czy z rozsądku, twoim zdaniem?
No ja obserwuję te relacje od wielu, wielu lat. Sądzę, że wśród osób, wobec których lojalny jest Jacek Kurski, Jarosław Kaczyński zajmuje poczesne miejsce na tej liście. Być może jest jedną z dwóch takich osób. To znaczy pierwszą osobą jest oczywiście Jacek Kurski, a drugą Jarosław Kaczyński. Myślę, że Jarosław Kaczyński jest idolem Jacka Kurskiego. Zresztą Jacek Kurski kilka razy o tym mówił, nawet jako przedstawiciel Solidarnej Polski w czasach tych dawno minionych, gdy Solidarna Polska była bytem osobnym. On bardzo ostro wówczas mówił o wielu politykach PiSu, ale też z dużym szacunkiem o Jarosławie Kaczyńskim. Wszyscy wiemy, do jakich inwektyw i do jakich określeń i barwnych metafor, jakkolwiek to nazwiemy, zdolny jest Jacek Kurski. I on takiego języka wobec Jarosława Kaczyńskiego nigdy nie używał. Gdy został wyrzucony w zasadzie z Solidarnej Polski, pamiętamy, co mówił o Zbigniewie Ziobrze i myślę, że Zbigniew Ziobro też to pamięta, to znaczy chciał być delfinem, a został leszczem, trzeba mu było stale zmieniać pieluchy, miał charyzmę trzęsącej się galarety. To są takie cytaty Jacka Kurskiego znane i takie, do których się przyzwyczailiśmy. O Jarosławie Kaczyńskim nigdy czegoś takiego publicznie nie powiedział. Więc myślę, że ta lojalność Jacka Kurskiego i to zapatrzenie Jacka Kurskiego w Jarosława Kaczyńskiego jest jakieś szczere, jeśli cokolwiek jest szczere w tym polityku i wieloletnie. I myślę, że Jarosław Kaczyński o tym wie i pozostawia go na stanowisku po pierwsze z racji tego, że uważa, że to jest najskuteczniejszy możliwy prezes TVP i najlepszy dla PiSu. Ale również myślę, że ceni sobie tę lojalność.
No właśnie chciałem ciebie zapytać Zbigniewa Ziobrę, bo rozumiem, że pamiętamy trudne momenty w tym sojuszu Kurskiego i Ziobry, ale przecież oni razem wychodzili i zakładali Solidarną Polskę. A poza tym, no wielokrotnie pojawiały się różne plotki, przesłuchy i legendy o tym, jakoby Zbigniew Ziobro był nieodwoływalny, bo jego chroni i pilnuje jego interesów w Telewizji Polskiej Jacek Kurski. Był taki moment, kiedy to się zmieniło, to było parę miesięcy temu, czy nawet parę tygodni temu, kiedy politycy Solidarnej Polski nagle zniknęli z TVP. Natomiast to chyba nie jest tak, że zawsze była zła relacja na linii Kurski-Ziobro.
Nie, panowie się pogodzili. Od czasu, kiedy Jacek Kurski powiedział te zacytowane przeze mnie słowa o leszczyku i galarecie i pieluchach, no to minęło już sporo czasu i panowie się pogodzili i myślę, że ten sojusz taktyczny co najmniej ma się dobrze, tylko że sami ziobryści przyznają, że wiedzą w jakich realiach przyszło im funkcjonować i że jeśli Jacek Kurski jest wezwany na Nowogrodzką i dostaje przykaz, żeby nie pokazywać i nie promować ziobrystów w telewizji, to następnego dnia ziobryści z telewizji znikają, bo Jacek Kurski wie, że to nie Zbigniew Ziobro mu zapewnia stanowisko, tylko Jarosław Kaczyński. I nawet nie mają pretensji o to do Jacka Kurskiego, bo wiedzą, że jak tylko PiS trochę zapomni o sytuacji, to wrócą do telewizji publicznej. Gdzieś będą na razie być może w jakiejś poczekalni w ośrodkach regionalnych pokazywani tylko, ale cierpliwości jeszcze myślę, że obryści będą w telewizji publicznej.
Jedyną osobą wymienioną z nazwiska w tym wywiadzie z obozu Dobrej Zmiany, jeżeli nie zaliczamy reżyserki filmu Pucz Ewy Świecińskiej, jest Beata Szydło. Przepraszam, Beata Szydło i Marek Kuchciński. To są dwa przykłady ludzi, którzy zostali zaszczuci przez obóz cenzury, chyba tak to jest formułowane. Zdaje się, że Jacek Kurski jednak trzymał kciuki i kibicował Beacie Szydło, szczególnie w obliczu jej konfliktu z Mateuszem Morawieckim w 2017 roku.
Myślę, że tam też był raczej taktyczny sojusz niż prawdziwa przyjaźń, lojalność. I ja myślę, że on większością tych ludzi tak naprawdę w Zjednoczonej Prawicy gardzi jako słabszymi intelektualnie od niego, jako niezdolnymi politykami, jako ludźmi, którzy nie sprawdzili się, nie rozumieją wyzwań, które stoją przed Zjednoczoną Prawicą. I na tym tle właśnie jest ten Jarosław Kaczyński, który jako jedyny to wszystko pojmuje, tylko czasem pewnie ma jakichś nie najlepszych doradców, nie najlepszą politykę kadrową. No i jest Jacek Kurski, który na to patrzy wszystko z boku i wie, co należy robić, jak robić i czyimi rękami robić, żeby PiS miał jak najlepiej. Rozmawiamy tak i ja cały czas się łapię na tym, że rozmawiamy o nim jako polityku, a on teoretycznie jest przecież prezesem bezstronnego medium publicznego. No ale cóż, on sam zrezygnował z tej roli i należy go traktować wyłącznie jako polityka z pewnymi narzędziami, których inni politycy nie mają.
To teraz chyba czas zadać sobie pytanie, jak twoim zdaniem ten konflikt się rozwinie i czy wyobrażasz sobie taki scenariusz, w którym wrogowie Jacka Kurskiego przekonają Jarosława Kaczyńskiego, że nadszedł czas, żeby wymienić prezesa Telewizji Polskiej, bo ten szkodzi, a nie służy obozowi dobrej zmiany.
No ja nie mam wątpliwości, że Jacek Kurski jest postacią na swój sposób wybitną. To znaczy myślę, że jedyną postacią porównywalną z nim, którą można by tak na jednym oddechu wymienić, to jest Jerzy Urban z czasów, kiedy był rzecznikiem rządów PRL-owskich. W związku z tym Jacek Kurski jest traktowany przez wiele osób jako zło konieczne. To znaczy nawet ludzie, którzy nie lubią telewizji publicznej. Mówię cały czas o obozie Zjednoczonej Prawicy, nie o opozycji, mediach opozycyjnych czy też liberalnych, ale wiele ważnych postaci w Zjednoczonej Prawicy wie, że Jacek Kurski rzeczywiście przysłużył się obozowi i niezależnie od tego, jakie są jego osobiste motywacje, niezależnie od tego, co nim tak w ostatecznym rozrachunku kieruje, to bez niego i bez jego wsparcia być może PiS nie obroniłby władzy w 2019 roku, a ja osobiście uważam, że Andrzej Duda by nie wygrał prezydentury w 2020 roku, ponieważ telewizja publiczna, myślę, zrobiła bardzo wiele na rzecz podniesienia frekwencji wśród ludzi, którzy zwykle nie głosowali, a zagłosowali i dzięki temu wygrał Andrzej Duda. Więc myślę, że Jacek Kurski udowodnił swoją przydatność. Nie widzę nikogo, kto mógłby go zastąpić, kto mógłby wejść w te buty i w nich nie utonąć, że ten kapelusz Jacka Kurskiego każdemu jego następcy by spadł gdzieś w okolice kolan i że to by się wszystko posypało, że ci wszyscy bieda publicyści, bieda eksperci, którzy teraz zaludniają telewizję publiczną, straciliby kompas, nie wiedzieliby za bardzo, co robić, co mówić. Krótko mówiąc, bez Jacka Kurskiego to się wszystko może rozsypać. I jest taka świadomość wśród moich rozmówców, nawet takich, którzy patrzą na TVP i na Jacka Kurskiego z osobistą niechęcią, podkreślają, że nie mogą na to patrzeć, nie mogą tego oglądać, że nie oglądają. No, krzywią się być może tylko na użytek rozmowy ze mną, tak z powodów etycznych. Załamują ręce nad tym, co robi Jacek Kurski, jaką telewizję robi, ale oddają mu, że jest to bardzo skuteczne. I dlatego myślę, że koniec końców on przetrwa na tym stanowisku, że będzie miał kolejną kadencję, mimo tych wszystkich potężnych wrogów. To się może zmienić tylko pod jednym warunkiem, moim zdaniem, czyli jeśli pójdzie na otwartą wojnę z Mateuszem Morawieckim. To jest z kolei ta osoba, w którą bardzo dużo zainwestował Jarosław Kaczyński i nie może sobie pozwolić na to, żeby prezes telewizji publicznej zwalczał premiera, wobec którego ma tak daleko idące plany.
No tutaj czynnikiem X jest, zdaje się, jednak prezydent Andrzej Duda. Jeżeli wierzymy w tę historię, że Andrzej Duda tak bardzo chce pozbyć się Jacka Kurskiego i jest gotów pójść na wojnę z PiS-em i wetować kolejne ustawy aż do momentu, w którym Jacek Kurski nie opuści swojego gabinetu, a tak naprawdę chyba, jak nauczyły nas doświadczenia zeszłego roku, wręcz budynku na Woronicza, to...
Warszawy.
Warszawy i Polski. To jest tak naprawdę ten moment, który może doprowadzić do upadku Jacka Kurskiego. Szczególnie w takiej sytuacji, w której Andrzej Duda by połączył siły z Mateuszem Morawieckim. I tu ja się zastanawiam, bo parę dni temu było spotkanie Mateusza Morawieckiego i Andrzeja Dudy w sprawie tej ustawy o działach. Wczoraj ta ustawa o działach w kolejnej wersji swojej została opublikowana. Teraz wchodzi na ścieżkę parlamentarną. I z tego, co udało mi się przeczytać i z tego, co rozmawiałem z naszą analityczką do spraw prawnych Olą Redzisz, to tam nie ma wielkich zmian. Tam główna zmiana dotyczy zasad funkcjonowania służby cywilnej, czyli podniesienia pensji. To był jeden z postulatów prezydenta. Z drugiej strony ma zostać, z czym się nie zgadzał Andrzej Duda, wydzielony dział leśnictwa i łowiectwa. Więc jeżeli PiS podejmuje kolejną próbę uchwalenia tej ustawy i jedyna koncesja, jedyne ustępstwo wobec Andrzeja Dudy to jest nie wpisywanie tych zmian w funkcjonowaniu służby cywilnej, no to zakładam, że panowie coś jeszcze musieli ustalić, że jakieś tam ustalenia zostały poczynione. Czy nie wyobrażasz sobie, że taki sojusz właśnie Mateusz Morawiecki, Andrzej Duda, to jest sojusz, który jest w stanie przekonać Jarosława Kaczyńskiego do zmiany na tym stanowisku?
W ramach didaskaliów powiem tylko, że ta ustawa o działach i wydzielenie tego działu łowiectwo i leśnictwo niekoniecznie jeszcze znaczy, że on wyemigruje do Ministerstwa Rolnictwa, bo o tym będzie już decydował premier. Jeśli premier obiecał prezydentowi, że ten dział zostanie w Ministerstwie Klimatu, no to się okaże, że Andrzej Duda wynegocjował coś jeszcze. Natomiast jeśli chodzi o główne twoje pytanie, no ja jestem wielkim fanem tej teorii, którą mi opowiedział jeden z moich ważnych rozmówców, czyli właśnie, że weto i więcej wet, jeśli Jacek Kurski nie zostanie odwołany, to się klei. Prezydent rzeczywiście ma takie narzędzie, ale jestem bardzo sceptyczny co do tego, czy prezydent byłby gotów na taką wyniszczającą wojnę kilkumiesięczną z Jarosławem Kaczyńskim o Jacka Kurskiego. Brzmi to bardzo sympatycznie. Można pewnie kibicować prezydentowi wszyscy ci, którzy uważają, że Jacek Kurski nie zasługuje na fotel prezesa telewizji publicznej za to, co zrobił z mediami publicznymi. Powinni kibicować prezydentowi. Tylko, że ja mam wątpliwości, czy tak było. Jeśli tak było, to zwrócę honor moim rozmówcom oraz prezydentowi w tej sprawie. Ale nie wiem, czy tak się wydarzy. Rzeczywiście prezydent ma tutaj bardzo silny instrument nacisku, super narzędzie. Wydaje się, że Jarosław Kaczyński nie mógłby sobie pozwolić na to, żeby prezydent mu co chwilę coś wetował i musiałby w końcu poświęcić Jacka Kurskiego. No ale jestem bardzo ciekaw kolejnych ruchów prezydenta i czy tak się wydarzy. Ja sądzę raczej, że jeśli ktoś mógłby doprowadzić do upadku Jacka Kurskiego, to tylko on sam, czyli atakując Mateusza Morawieckiego i wchodząc w ten sposób w konflikt z prezesem, chcąc nie chcąc z tym prezesem kluczowym.
No dobrze, tylko że tak. Jacek Kurski w tym wywiadzie, do którego wracam, stawia taką tezę, że Zjednoczona Prawica stanęła na rozdrożu. I z tego wywiadu wynika, że zdaniem Jacka Kurskiego, i nie wiem, czy tak jest, czy tak nie jest, ale rozumiem, że to jest ta narracja, którą on buduje, a w tym jest naprawdę świetny, to znaczy w budowaniu narracji. To jest walka i jego osoba jest tak naprawdę najważniejszym takim
bezpiecznikiem.
Bezpiecznikiem, ale też drogowskazem dla przyszłości Zjednoczonej Prawicy. Jacek Kurski mówi w tym wywiadzie, że do następnych wyborów zostały niecałe 3 lata i że jego zdaniem, jeżeli Zjednoczona Prawica zdecyduje się na próbę złagodzenia tonu i skrętku spokojowi pod sztandarami, powiedzmy, to już ja dopowiadam, Nowego Ładu i Mateusza Morawieckiego, to cały ten projekt polityczny może przegrać. Co więcej, osiągnięcia Zjednoczonej Prawicy z pierwszych 2 kadencji jej rządów zostaną zdmuchnięte z powierzchni ziemi. Alternatywą jest zostawienie Kurskiego na stanowisku, zapewnienie, tu cytuję, realnego pluralizmu Polakom, czyli rozumiem, że stworzenie mediów nie tylko państwowych na modły wiadomości i, mówiąc krótko, wzmożenie rewolucyjne, jest skręt w takim kierunku, nie wiem, czy zamordyzmu, czy autorytaryzmu, ale jednak do kręcenia śruby. Jeżeli jest tak, że Jacek Kurski właśnie opowiada dylemat, przed którym stoi Jarosław Kaczyński, to czy nie jest tak, że koniec końców nie ma takiej przyszłości, w której będzie sobie współistniał Mateusz Morawiecki, który będzie prezentował nowy ład i prowadził Zjednoczoną Prawicę w stronę takiej spokojno-centrystycznej, i Jacek Kurski, który będzie cały czas podgrzewał i grał na tych nastrojach rewolucyjnych. To znaczy, czy nie jest przypadkiem tak, że abstrahując od legendarnej skuteczności propagandowej Jacka Kurskiego, od jego relacji z Jarosławem Kaczyńskim, tak naprawdę doszliśmy do tego momentu, kiedy przyszłość Jacka Kurskiego jest elementem decydującym, a przynajmniej Jacek Kurski tak to opowiada, dla Zjednoczonej Prawicy.
Pytanie, na które nie wiem jak odpowiedzieć, to jest, czy ten wywiad jest z pozycji siły, czy z pozycji słabości? Czy to jest tak, że Jacek Kurski poczuł się zagrożony być może tymi doniesieniami o tym, że jego pozycja prezesa wisi na włosku i wkrótce, w ciągu paru miesięcy może się pożegnać ze stanowiskiem? Czy też jest to świadectwo siły, pewności siebie i przekonania, że będzie jak było, tylko że należy teraz popchnąć ten obóz władzy w stronę korzystną dla Jacka Kurskiego, czy też w stronę, która się Jackowi Kurskiemu wydaje korzystniejsza i dająca większe nadzieje na kolejną kadencję i kolejne 4 lata władzy prawicy w Polsce, a Kurskiego na Woronicza albo w jakimś innym przyjemnym miejscu. Więc na to pytanie nie umiem odpowiedzieć. Wiem, że tam jest parę sformułowań świadczących o tym, że Jacek Kurski próbuje dotrzeć do tego najważniejszego czytelnika. Tutaj jest ta sławna wzmianka o matce Jacka Kurskiego, która tak się przejęła próbą jego odwołania, że trafiła do szpitala i już z niego nie wyszła. Tam jest taki język, którego używa Jacek Kurski, o kampanii dyfamacyjnej. No, krótko mówiąc, jest tam wiele narzędzi psychologicznych użytych, żeby się przypodobać Jarosławowi Kaczyńskiemu i przekonać go, że tylko Jacek Kurski może zapewnić świetlaną przyszłość Zjednoczonej Prawicy, i przy okazji próba wytyczenia kursu dla tej formacji. Czy to da się pogodzić z kursem, który proponuje Mateusz Morawiecki, z Nowym Ładem, który ma być ogłoszony podobno gdzieś pod koniec stycznia albo na początku lutego? Pewnie tak, dlatego że Jarosław Kaczyński lubi, gdy ci wszyscy jego namiestnicy na różnych stanowiskach mówią trochę innym głosem, trochę się kłócą, on może być tym najwyższym rozjemcą. Więc myślę, że skoro przez 6 lat już prawie Jacek Kurski, Mateusz Morawiecki, Zbigniew Ziobro byli w jednym obozie, to tak długo jak ten obóz ma jeszcze dużo sił i prowadzi w sondażach nad opozycją wyraźnie, chociaż już nie z samodzielną większością w większości badań, to oni będą tam razem i wiadomości będą sterowane ręcznie dalej przez Jacka Kurskiego, który będzie odbierał dyspozycję z Nowogrodzkiej, jeśli będzie miał dyspozycję, żeby pokazywać premiera ogłaszającego Nowy Ład, to będzie to robił oraz wysyłał tych wszystkich biedę ekspertów, żeby mówili, jak wspaniały jest Mateusz Morawiecki. Myślę, że ten wywiad odsłonił trochę takie prawdziwe myślenie Jacka Kurskiego i to, jak on by widział przyszłość Zjednoczonej Prawicy. Ostatnia rzecz, czy według mnie Jacek Kurski dotrwa do końca tej kadencji Sejmu w swoim fotelu prezesa TVP? Nie sądzę. Myślę, że zbyt wielu ma wrogów, ale myślę, że będzie się bronił jeszcze długo. Ma rzadką zdolność do przetrwania. Karaluchy mógłby się od niego wiele uczyć.
Wydaje mi się, że też ciekawa jest rola Kurskiego w tym przygotowaniu do rozpoczęcia faktycznego wyścigu o schedę po Jarosławie Kaczyńskim. To znaczy, jeżeli jest tak, że Jarosław Kaczyński ustawił ten korowód sukcesyjny pod Mateusza Morawieckiego, jeżeli jest tak, bo tego nie wiemy i tak naprawdę też nie mamy pewności, czy Jarosław Kaczyński myśli w takiej perspektywie, to Jacek Kurski będzie olbrzymim przeszkadzaczem. Tu kolejny raz używamy tego słowa. To znaczy, Jacek Kurski, mimo swojej lojalności, w sytuacji, w której będą się rozgrywały decydujące rozgrywki personalne, które zaważą na przyszłości Zjednoczonej Prawicy, wydaje mi się, wbrew pozorom i wbrew temu, co zostało powiedziane, osobą niesterowalną. Jacek Kurski będzie wskazywał, rozgrywał, budował i burzył. I tu jest, wydaje mi się, jedno to jest kwestia tej spójności przekazu i programu Zjednoczonej Prawicy. To znaczy pytanie, czy można funkcjonować w sytuacji konfliktu treści z formą. Zakładam, że Mateusz Morawiecki jest treścią, a Jacek Kurski formą. Ale drugie pytanie brzmi, czy można wejść w okres turbulencji z tak niepewnym partnerem w kokpicie, jakim jest Jacek Kurski?
No to zależy od tego, jak duże to będą turbulencje. To znaczy, jeśli będzie mniej więcej business as usual i będzie mniej więcej tak, jak jest teraz, troszkę lepiej albo troszkę gorzej, to jest do pogodzenia. W przypadku, gdy dziać się będzie historia i powiedzmy Jarosław Kaczyński będzie odchodził z polityki, to w tym momencie już jego obecność i obecność Mateusza Morawieckiego w tym obozie będzie nie do pogodzenia. Być może będzie jakiś etap też przejściowy, gdy Jacek Kurski okaże się po prostu zbyt dużym przeszkadzaczem, jak mówisz, i będzie zbyt wyraźnie nie pasował do aktualnej koncepcji Zjednoczonej Prawicy i wtedy się go będzie łatwo dość pozbyć. Bo samo pozbycie się Jacka Kurskiego jest łatwe, natomiast zastąpienie Jacka Kurskiego jest bardzo trudne. Doprowadzenie do tego, żeby skontrolować i kontrolować telewizję publiczną, to jest olbrzymia instytucja z olbrzymimi przychodami, no to jest bardzo, myślę, ciężka firma w prowadzeniu i znalezienie kogoś, kto będzie w stanie ją prowadzić i tak umieć nadawać kierunek, odgadywać polityczne życzenia Jarosława Kaczyńskiego czy jakiegokolwiek lidera będzie miała Zjednoczona Prawica. Jest to model, który stworzył Jacek Kurski. Będzie bardzo trudny do tworzenia przy innych wykonawcach i być może ten model w ogóle nie przetrwa, z czego wszyscy widzowie powinni się cieszyć zresztą, gdyby media publiczne wróciły do być może niedoskonałego swojego kształtu, ale jednak nie do czegoś tak potwornego, jak mamy dzisiaj.
No dobrze, Wojtku, to ostatnie pytanie, już takie naprawdę ostatnie. Jeżeli doszłoby do odejścia Jacka Kurskiego, niezależnie od tego, na jakich warunkach i w którym momencie, jak sobie wyobrażasz, jaka może być polityczna przyszłość Kurskiego? Czy jesteś w stanie sobie wyobrazić jego powrót do czynnej polityki? Czy jesteś w stanie sobie wyobrazić, że Jacek Kurski zgłasza się jako ta osoba, która ma tak duże sukcesy jednak w budowaniu przekazu, propagandy i mówieniu Polakom, co mają myśleć, na prezesa tego, co pozostanie po Zjednoczonej Prawicy, kiedy Jarosław Kaczyński zdecyduje się odejść na emeryturę?
No ja nie mam wątpliwości i chyba już to zresztą mówiłem, że Jacek Kurski jest jednym z najzdolniejszych polityków Zjednoczonej Prawicy, natomiast jest to też trochę kazus, nie chcę go porównywać do polityków opozycyjnych, bo byłoby to dla nich obraźliwe, ale jest to kazus jednak politycznego singla, który no ciężko mu będzie zbudować jakieś środowisko w sytuacji, gdy ma tylu wrogów, którzy mu pamiętają bardzo wiele różnych grzechów. No Jerzy Urban nie stworzył jakiejś formacji w latach 90., tylko Tygodnik Nie, więc może Jacek Kurski stworzy Tygodnik Tak, żeby te wszystkie analogie z Urbanem się wypełniły do końca. Wyobrażam sobie, krótko mówiąc, że on będzie dalej ważną postacią. Nie wiem, może zostanie wysłany do Europarlamentu w kolejnym rozdaniu. Może gdzieś się zacznie odbudowywać w jakichś prawicowych mediach. Może we Fratrii. Może spróbuje stworzyć coś własnego, ale nie bardzo już wierzę, że mógłby zagrać w polityce o tę najwyższą stawkę. Po prostu za dużo sobie nagrabił i również ma, sądzę, nie najlepsze oceny wśród wielu wyborców, także wyborców prawicy.
No dobrze, to na koniec w ramach, jak to mówi Jacek Kurski, wymuszania pluralizacji także poza TVP. Ja chciałem Państwu polecić najnowszy numer sieci i ten wywiad, bo jest to jedna z rzeczy, które zrobiły na mnie olbrzymie wrażenie i wydaje mi się, że każda osoba, która interesuje się polską polityką i obserwuje ją, powinna przeczytać tą rozmowę, bo ona otwiera oczy na to, jak myślą i mówią ludzie władzy. Wojtku, polecasz?
Ja oczywiście polecam i jeszcze polecam obejrzeć sobie wiadomości, przeczytać tę rozmowę, a potem przeczytać artykuł 21 ustawy o radiofonii i telewizji, który mówi o tym, że publiczne media mają oferować zróżnicowane programy i inne usługi cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością.
I do Państwa oceny jest, czy tak rzeczywiście jest. Dziękuję bardzo, Wojtku.
Dzięki.
Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów. które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.